Teraźniejsza prawda numer 87, marzec, kwiecień 1937 roku. Prorocy i prorocy. Dokończenie z poprzedniego, 86 numeru teraźniejszej prawdy. Pytanie, dlaczego teraźniejsza prawda, angielska, opuszcza przecinek po słowie secondarily, to jest, drugorzędni w wyrażeniu secondarily prophets, drugorzędni prorocy? Odpowiedź, w angielskiej Biblii, 1 Koryntów rozdział 12 werset 28, nie ma przecinka pomiędzy słowami secondarily prophets, drugorzędni prorocy. A że teraźniejsza prawda, angielska, opuszcza przecinek, jest to czynione w tym celu, ażeby wskazać, że tam przecinek nie jest potrzebny. Jak już wykazaliśmy powyżej, iż słowo prorok na okres Nowego Testamentu jest użyte w dwóch znaczeniach, to jest w znaczeniu ogólnym i szczególnym. W ogólnym znaczeniu to wyrażenie zawiera w sobie wszystkich sług Kościoła, którzy dawali natchnione lub nienatchnione dyskusje przed drugimi, bez względu, czy były dawane przy pomocy słowa, lub pióra. Zaś w szczególnym znaczeniu ono obejmuje tylko nieapostolskich nauczycieli Kościoła powszechnego. Tylko takich nauczycieli miał na myśli apostoł Paweł, gdy pisał słowa drugorzędni prorocy. A gdy teraźniejsza prawda traktuje tylko o tego rodzaju prorokach, to jest o prorokach w Kościele, w tym szczególnym znaczeniu tego słowa, to używa wyrażenia secondarily prophets, to znaczy drugorzędni prorocy, a to w tym celu, ażeby było jasno zrozumiane, że tylko o tego rodzaju prorokach jest mowa. To słowo secondarily, drugorzędni, jest, w angielskim języku, przysłówkiem, a nie przymiotnikiem, ani nie rozumiemy przez wyrażenie drugorzędni prorocy przeciwstawienia ich, przypuszczalnie, pierwszorzędnym prorokom. Lecz po prostu używamy tego wyrażenia do wskazania, że nie rozumiemy miejscowych proroków, to jest mówców w miejscowym zborze, lub natchnionych proroków Starego Testamentu, lecz tylko generalnych nauczycieli, nie będących apostołami, czyli generalnych starszych w Kościele powszechnym. Innymi słowy używamy tego wyrażenia, ażeby się zabezpieczyć przed złym zrozumieniem nas, że rozumiemy lokalnych starszych, którzy wykładają jako lokalni prorocy. Z powodu, że słowo prorok, na okres Nowego Testamentu, jest używane w dwóch powyżej wspomnianych znaczeniach, w ogólnym i szczególnym, dlatego używamy słowa drugorzędni w łączności z wyrażeniem prorocy, ażeby przez to wskazać, iż używamy tego słowa prorok wyłącznie w specjalnym znaczeniu, którego wyłączne znaczenie jest jasno przedstawione w wyrażeniu drugorzędni prorocy w pierwszym liście do Koryntów w rozdziale 12 wersecie 28, ponieważ święty Paweł przez to wyrażenie miał na myśli generalnych starszych, czyli nadzorców lub nauczycieli powszechnego Kościoła, nie będących apostołami, a nie lokalnych starszych miejscowych kościołów i zborów, którzy nauczają. Pytanie, czy drugorzędni prorocy, secondarily prophets, 1 Koryntów rozdział 12 werset 28, Efezów rozdział 4 werset 11, nie są siedmioma aniołami, siedmiu kościołów z objawienia rozdziału 1 wersetu 20, i tak dalej, to jest, Paweł, Jan, Ariusz, Waldo, Wycliffe, Luther i Russell? Odpowiedź. Odpowiadając na to pytanie chcemy naprzód usunąć błędne wyrozumienie, w jakie popadł pytający, to jest, że siedmiu aniołów przedstawia siedem jednostek. Chociaż tom siódmy tak uczy, to jednak ani Pismo Święte, ani rozum, ani historia tego nie uczy. Będzie to jasne, gdy się trochę zastanowimy nad ogólnie znanymi faktami, że dwóch z tych aniołów nie przedstawiali jednostek. Z tego powodu zdawałoby się, że i innych pięciu nie przedstawiało, weźmy na przykład pod uwagę anioła kościoła efeskiego. Prawdą jest, że apostoł Paweł był najzdolniejszy, najgorliwszy, najpracowitszy i najwięcej uprzywilejowanym sługą prawdy w pierwszej epoce Kościoła. 2 Koryntów rozdział 11 wersety od 23 do 28. On miał nawet najwięcej starania o wszystkie zbory, to jest chrześcijan pogańskich, tak jak apostoł Piotr miał szczególniejsze staranie o zbory składające się z chrześcijan pochodzących z Żydów. Galatów rozdział 2 wersety 7 i 8. Pomimo tego on sam jeden nie stanowił anioła kościoła w Efezie. Chcemy nadmienić, że każdy z 12 apostołów miał i wykonywał władzę związywania i rozwiązywania. Ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 18, Dzieje apostolskie rozdział 15 wersety od 7 do 29. Przeto co najmniej 12 osób stanowiło anioła kościoła w Efezie. Gdy weźmiemy pod uwagę anioła kościoła w Filadelfii, to łatwo zauważymy, że sam Luter nie był tym aniołem, albowiem byli nimi inni reformatorzy, z których niektórzy żyli za czasów Lutra, byli zatem użyci przez Pana do wyniesienia niektórych prawd, jakie były na czasie, a którym Luter bardzo się sprzeciwiał. Na przykład Zwingli dał niektóre prawdy, odnoszące się do Wieczerzy Pańskiej i osoby Chrystusa, którym Luter srodze się sprzeciwiał, a nawet odmawiał społeczności z nimi, ponieważ nie zgadzając się z ich nauczaniem, wierzył, że prawdziwe ciało i krew Jezusa bywa otrzymywane podczas Wieczerzy Pańskiej, a także we wszechobecność człowieczeństwa pańskiego. Sprzeciwiał się również doktrynie o tysiącleciu, oraz nie zgadzał się z nauką o chrzcie tylko dla dorosłych, o którym nauczał Hubmeier przeciw poglądowi Lutra. Servet wyniósł prawdę o jedności Boga przeciw Trójcy, jako sprzeciwiające się doktrynom Lutra. Wesley nauczał prawdy o uświęceniu przeciwnej niektórym błędom Lutra nauczanym w tym przedmiocie. Stone nauczał o rozdzieleniu kościoła i państwa, o obaleniu wyznań i klasy kleru, i o tym podobnych naukach przeciwnych doktrynom Lutra. Miller nauczał, że celem powrotu naszego Pana jest wyswobodzenie kościoła i świata, co było przeciwne poglądowi Lutra, że powrót naszego Pana jest dla wyswobodzenia sprawiedliwych, a potępienia wszystkich niewierzących. Z tego widzimy, że Luter chociaż był bez wątpienia jednym z głównych członków anioła kościoła w Filadelfii, to jednak sam nie stanowił tego anioła. Nasze zatem wyrozumienie każdego z tych aniołów jest, że w każdym odnośnym okresie kościoła, reprezentuje on apostołów, przez ich pisma po ich śmierci, i wszystkich drugorzędnych proroków, którzy byli specjalnym okiem, ustami i ręką pańską, jacy żyli w danym okresie. Wobec tego, nie byłoby właściwym mówić, że siedmiu braci wspomnianych w pytaniu stanowi siedmiu aniołów, chociaż każdy z nich z apostołami. Ewangelia Jana rozdział 17 werset 29, Objawienie rozdział 12 werset 1, jest częścią jednego z siedmiu aniołów. Nikt inny oprócz apostołów i drugorzędnych proroków, zdaje się, iż nie jest załączony w tych siedmiu aniołach, którzy byli specjalnymi mówczymi narzędziami. A zatem te siedem aniołów zawierają w sobie więcej aniżeli tych siedmiu drugorzędnych proroków, których pytający wymienia w swoim pytaniu, i to daleko więcej aniżeli pytający myśli, że oni zawierają. Pytanie, dlaczego teraźniejsza prawda robi tak wielki nacisk na doktrynę o drugorzędnych prorokach? Odpowiedź. Czyni się to z konieczności obrony prawdy w tym przedmiocie, przeciw papieskim roszczeniom, Po pierwsze, towarzystwa i, po drugie, PBI. Po pierwsze, towarzystwo twierdzi, że ono jest wyłącznym przewodem dawania pokarmu na czasie i dla zarządzania ogólną pracą Kościoła. Naucza ono i urabia myśl, że oprócz jego zezwolenia i pod jego protekcją nikt inny nie ma prawa być przewodem w udzielaniu posłannictwa pańskiego Kościołowi, który jest ciałem jego. Dowodzi ono dalej, że ci z pielgrzymów, którzy byli naznaczeni przez onego sługę, a którzy nie pracują pod jego, towarzystwa, protekcją, nie mają prawa być generalnymi starszymi, to znaczy nauczycielami Kościoła powszechnego, czyli drugorzędnymi prorokami. Na konwencji w Asbury Park przedstawiliśmy myśl, że od czasu powstania wakatu urzędu owego sługi, pielgrzymi, posiadający urząd w czasie jego śmierci, dopóki specjalne oko, ręka i usta nie zostaną naznaczone przez Pana, mają prawo bez upoważnienia towarzystwa wydawania pism, odnoszących się do prawdy, zajmowania się pielgrzymską pracą i zwoływania generalnych konwencji dla Kościoła powszechnego, a to mogą uczynić z powodu, iż posiadają urząd generalnych nauczycieli Kościoła, czyli drugorzędnych proroków. 1 Koryntów rozdział 12 werset 28, Efezów rozdział 4 werset 11. Wyjaśniliśmy tą doktrynę akuratnie tak, jak ją wyjaśnił nasz pastor, na powyżej podanych stronicach tomu 6. Na zakończenie, podaliśmy, że towarzystwo nie ma władzy odbierania pielgrzymstwa tym pielgrzymom, ponieważ oni otrzymali te urzędy od Boga, poprzez onego sługę, a nie przez towarzystwo. Po drugie, wyciągnęliśmy wniosek z tej doktryny, że nikt inny obecnie żyjący oprócz tych pielgrzymów nie ma władzy czynienia tych trzech rzeczy, i że nawet ci nie mogli tego czynić, jeżeli specjalne oko, usta i ręka była naznaczona w Kościele. Ostatnie nasze wnioskowanie nie spodobało się niektórym członkom z komitetu PBI, którzy nie należeli do tego rodzaju pielgrzymów, a mianowicie, bracia McGee i Margeson. W dniu 26 sierpnia 1918 roku urządzono ogólne debaty przed zborem w Filadelfii odnośnie czynności lub bezczynności komitetu Fort Pitt. Po jednej stronie było czterech członków komitetu PBT, to jest bracia McGee, Hoskins, Margeson i Rockwell, po drugiej zaś stanęło trzech dawnych członków komitetu Fort Pitt, to jest bracia Hirsch, Jolly i autor tego artykułu. W owym czasie brat McGee zgodził się na dowodzenia trzech jego kolegów, że nikt nie ma prawa wykonywania pracy pielgrzymskiej bez upoważnienia danego przez towarzystwo lub przez PBI, i że my, nie mając upoważnienia od żadnej z tych organizacji, nie mamy prawa do urzędu pielgrzymskiego. W ten czas stanęliśmy znowu w obronie naszego prawa do tego urzędu, do którego zostaliśmy naznaczeni od Boga przez naszego drogiego pastora, a wobec tego, żadna ludzka organizacja nie ma prawa mianowania lub usuwania nas z tego urzędu. Te nasze wypowiedzenia się podczas tych dwóch zebrań były przedstawione w jak najgorszym świetle przez PBI, a szczególnie przez ich ustnego wyraziciela brata McGee, w jego krótkim przeglądzie i w ważnym liście. Te fałszywe przedstawienia były powodem napisania powyższego artykułu pod nagłówkiem Prorocy i Prorocy, oraz poruszenia innych faz dyskusji powstałej ze strony PBI, oraz wydania powyższych pytań i odpowiedzi, jako odpowiedź na dalsze ich sprzeciwiania się. Jesteśmy zadowoleni, że nasze wyrozumienie tego przedmiotu jest oparte na Piśmie Świętym i na wyrozumieniu onego sługi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1937 roku, na stronach 30 i 31.